przewodnik po ścieżce botanicznej przy siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie w Charzykowach. Botaniczna ścieżka dydaktyczna znajduje się przy siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie przy ulicy Długiej 33 w Charzykowach. Zajmuje niewielki obszar o powierzchni 0,5 hektara. Ścieżkę można zwiedzać codziennie. Wstęp na nią jest bezpłatny. Prace nad jej utworzeniem podjęto w 2000 roku. Projekt przyrodniczego zagospodarowania ścieżki wykonali dr Ewa Jerzak, pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i doktor habilitowany Włodzimierz Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. U podstaw tworzenia ścieżki znalazła się potrzeba popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Uznano, że doskonałą formą będzie dydaktyczna kolekcja roślin, to znaczy ogród botaniczny, którego zadaniem będzie pokazanie żywych okazów tych gatunków, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia znajomości lokalnej szaty roślinnej oraz problematyki jej ochrony. Taki sposób upowszechniania elementarnej wiedzy botanicznej znany jest z wielu zachodnioeuropejskich parków narodowych, zwłaszcza tych położonych w obszarach górskich. W Polsce najstarszym i najbogatszym w gatunki tego typu obiektem jest Górski Ogród Botaniczny imienia Mariana Raciborskiego w Zakopanem, funkcjonujący w ramach Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pomocniczą rolę w zakresie eksponowania roślin występujących na niektórych obszarach chronionych pełnią duże ogrody botaniczne działające w ramach wyższych uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Przyjmując pierwotne założenia, aby na niewielkiej powierzchni, 0,5 hektara, zgromadzić gatunki roślin typowe i kluczowe dla flory borów tucholskich oraz te, które odgrywają najważniejszą rolę w strukturze i funkcjonowaniu miejscowych zbiorowisk roślinnych, dokonano podziału ścieżki na dwie grupy, część florystyczną i część ekologiczno-socjologiczną. Część florystyczna obejmuje pospolite gatunki drzew o znaczeniu lasotwórczym, gatunki drzew należące do tego samego rodzaju, ale zróżnicowane pod względem skali ekologicznych wymagań i udziału w zbiorowiskach roślinnych, np. brzoza brodawkowata i omszona, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, główne gatunki krzewów tworzących fitocenozy zaroślowe, rzadkie i ginące gatunki drzew występujące na terenie borów tucholskich, gatunki interesujące ze względu na cechy budowy morfologicznej. Część ekologiczno-socjologiczna uwzględnia podstawowe zespoły fitosocjologiczne, czyli bór suchy, bór świeży z wydzieloną grupą roślin charakterystycznych dla boru bagiennego i wilgotnego, zespoły lasu liściastego, a także zbiorowiska nieleśne wodne oraz lądowe, łąkę i wydmę. W składzie gatunkowym uwzględniono przede wszystkim te gatunki, które są łatwe do rozpoznawania i stosunkowo najczęściej spotykane przy szlakach turystycznych wiodących przez Park Narodowy Bory Tucholskie. Przy wyborze roślin kierowano się następującymi kryteriami: reprezentatywność dla flory parku oraz regionu i znaczenie w diagnostyce najbardziej rozpowszechnionych zbiorowisk roślinnych, stosunkowo łatwy sposób uprawy, duża dostępność materiału roślinnego, walory kompozycyjne, znaczenie dla edukacji w zakresie podstaw botaniki, florystyki i ekologii roślin. Świadomie nie brano pod uwagę możliwości sprowadzania do ogrodu gatunków bardzo rzadkich i zagrożonych. Jeśli pojawi się możliwość mnożenia takich roślin bez naruszania ich naturalnych środowisk, lista występujących gatunków na ścieżce wzbogaci się. W niniejszym przewodniku znajdują się jednak wzmianki o niektórych takich gatunkach. Botaniczna ścieżka dydaktyczna utworzona została z myślą jej szerokiego wykorzystania w edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i średnich. Jednak jej umiejscowienie, w centrum lotniskowej miejscowości, spowodowało, że jest ona dostępna dla wszystkich, którzy w otoczeniu roślin pragną odpocząć. Ścieżka została tak zaprojektowana, aby mogła być odwiedzana także przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na ścieżce umieszczono również urządzenia służące do aktywnej edukacji, są to m.in. światowidy drzew, tropy zwierząt, ścieżka zmysłów i inne. Wszystkich chętnych, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o zgromadzonych tu roślinach, zapraszamy na ścieżkę z niniejszym przewodnikiem. Punkt pierwszy. Dziko rosnące rośliny trujące oraz użytkowe. Od wieków człowiek poszukiwał roślin, które mógł wykorzystać. W ten sposób powstała ogromna lista roślin, dziś nazywanych użytkowymi. Są one wykorzystywane w medycynie, w przemyśle, w tym również w spożywczym. W tej części ścieżki obok roślin wykorzystywanych przez człowieka umieściliśmy także rośliny obecnie uznawane za trujące, choć to wcale nie oznacza, że ta właściwość ogranicza ich wykorzystanie w celach użytkowych. Umieszczenie tych roślin właśnie w tym miejscu nie jest przypadkowe. Ma ono uzmysławiać, że aby zbierać rośliny trzeba się na nich znać. Po pierwsze po to, by nie zbierać roślin znajdujących się pod ochroną, a po drugie by nie narazić się na niepotrzebne cierpienia spowodowane spożyciem roślin trujących. Ścieżka ma także zachęcić do szerszego zainteresowania otaczającą nas florą. Dziś, w czasach łatwego dostępu do roślin występujących nawet w odległych częściach naszego globu, warto pamiętać, że tuż obok nas rosną równie atrakcyjne i interesujące, rodzime gatunki. W kąciku roślin użytkowych nie mogło zabraknąć także zbóż. Staramy się, by każdego roku znalazły się tu cztery podstawowe zboża, a mianowicie, jęczmień, owies, pszenica i żyto. Dbamy także, by nie zabrakło tu gryki, która w borach tucholskich była dość powszechnie uprawiana i lnu. Niestety nasiona tych roślin są przysmakiem dla kawek i innych ptaków, stąd zdarza się, że zboża nie wyglądają zbyt imponująco. Gryka zwyczajna, zwana regionalnie poganką lub choreczką. Prawdopodobnie uprawiana była już około 2000 roku przed naszą erą. Przywędrowała do Europy z obszarów Azji. Stanowiła ważny element diety. Jej owoce, czyli orzechy, zawierają przeszło 80% skrobi, witaminy oraz w znacznych ilościach minerały, m.in. żelazo, nikiel, wapń, fosfor, cynk, jod. Jest to też doskonała roślina miododajna. O jej częstym uprawianiu mogą świadczyć słowa wieszcza Adama Mickiewicza, który w Panu Tadeuszu napisał o swych tęsknotach za ojczyzną, następującymi słowami: do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop, gryka jak śnieg biała, gdzie paniańskim rumieńcem dzień cielina pała. Świeżop to regionalna nazwa gorczycy polnej tak zwanej ognichy, podobnie jak dzięcielina. Tą nazwą określano grupę roślin pastewnych należących do bobowatych, to jest motylkowatych, zwłaszcza w odniesieniu do koniczyny, lucerny sierpowatej czy sparcety siewnej. Wilczomlecz sosnka to bylina występująca na zachwaszczonych łąkach, pastwiskach, na wzgórzach, u górach i miedzach w całym kraju. W kwietniu i w maju na szczytach gęsto ulistnionych pędów ukazują się zielono-żółte kwiatostany. Zawsze łatwa do rozpoznania po żywo-zielonych, wąskich i gęsto ustawionych liściach. Obok normalnych pędów zakończonych kwiatostanem, często spotykamy chude, żółtawe pędy bez kwiatostanów. Roślina nie wytwarza na nich kwiatów ze względu na występowanie grzyba pasożytniczego, rdzy grochowej. Jego owocniki, w postaci pomarańczowych plamek, można dostrzec na spodniej stronie skróconych i zgrubiałych liści. Uszkodzona roślina wydziela mleczny sok, tak zwany lateks, który wykorzystywany był do zwalczania piegów i egzem. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia podrażnień i uczuleń, zawsze należało go zmieszać ze smalcem wieprzowym. Bezwzględnie należy pamiętać, że jest to roślina trująca, przy której również podczas zbioru należy zachować ostrożność. Glistnik jaskółcze ziele to pospolity chwast, który bez trudu można spotkać na przydrożach i w cienistych, zapuszczonych ogrodach. Jest byliną dorastającą do 100 cm wysokości, zwykle jednak o wiele niższą, której organ trwały stanowi kłącze. Z niego to wyrasta część nadziemna, cienka, rozgałęziona łodyga pokryta pierzastymi, siedzącymi liśćmi. Na szczytach gałązek wyrastają niepozorne, żółte kwiaty, wiążące się w owoce typu torebki, z czarnymi nasionami w środku. I ta roślina należy do trujących, ze względu na zawartość toksycznych alkaloidów. Choć właśnie te związki mają właściwości bakteriobójcze. W medycynie ludowej stosowano świeży sok glistnika, jako środek przeciwkurzajkom. Do niedawna alkaloidy występujące w tej roślinie, wykorzystywane były w produkcji leków rozkurczowych. Jednak w ostatnich latach potwierdzono ich hepatotoksyczność, czyli uszkadzanie wątroby. Żmijowiec zwyczajny, najbardziej upodobał sobie siedliska ruderalne. Osiąga całkiem okazałe rozmiary, do 1 metra wysokości. Przy samej ziemi znajduje się charakterystyczna różyczka liściowa, z której wyrasta gęsto owłosiony, ulistniony pęd. W pachwinach liści górnych w okresie od czerwca do października pojawiają się niebieskie kwiaty. Są one chętnie odwiedzane przez owady. Żmijowiec należy do roślin pyłkodajnych. Surowiec leczniczy stanowi ziele i korzeń. Występują w nich m.in. alkaloidy saponiny, witamina C i sole mineralne. Napary wykorzystywane były jako środek napotny i wykrztuśny, przeciwkrwotoczny. Dziś wiemy, że jest to roślina toksyczna i nie wolno leczyć się nią samodzielnie. Janowiec barwierski, jest to nasz rodzimy krzewo osiągający rozmiary do 60 cm. Łodygi ma zazwyczaj owłosione, ale bez cierni, w odróżnieniu od janowca ciernistego. Kwiaty są żółte, pojawiają się od maja do sierpnia. Nasiona umieszczone są w strąkach. W ubiegłych wiekach janowiec znajdował szerokie zastosowanie w farbiarstwie. Właśnie łacińska nazwa gatunkowa tinctoria znaczy dosłownie barwiąca, farbująca. Miał również zastosowanie w lecznictwie, gdyż ziele zawiera m.in. alkaloidy, flawonoidy, olejek eteryczny i garbniki. Zalecany był w leczeniu zaburzeń ciśnienia tętniczego, jako środek moczopędny i lekko przeczyszczający, nasercowy, poprawiający przemianę materii. Znajdował zastosowanie w schorzeniach nerek, kamicy moczowej i stanach zapalnych nerek. Był również wykorzystywany jako środek napotny. Rozchodnik ostry, to niepozorna bylina, bardzo pospolita, ostatnio również w ogródkach skalnych. Występuje na glebach suchych, łatwo się nagrzewających, na stanowiskach słonecznych, gdzie tworzy zwarte kępy, krótkich pędów okrytych wałeczkowatymi zasobnymi w wodę liśćmi. Szczególnie widoczna jest od maja do lipca, kiedy to zakwita na żółto. Jego nazwa ostry pochodzi od ostrego smaku liści, które zawierają wiele kwasów organicznych. Wywar suszonego ziela to specyfik przeciwmiażdżycowy i obniżający ciśnienie krwi. Jednak jest to roślina trująca, dlatego też samodzielne, niekonsultowane z lekarzem, stosowanie wywarów jest niedopuszczalne. Wrotycz pospolity, to okazała i bardzo piękna pospolita bylina. Jest to roślina azotolubna, dlatego często spotykamy ją na obszarach zmienionych wskutek działalności człowieka. Od czerwca do sierpnia, na szczytach pędów, pojawiają się żółte kwiaty, skupione w dekoracyjne okazałe kwiatostany na szczytach pędów. Cała roślina pachnie, jej zapach przypomina nieco może kamforę. Jest rośliną leczniczą. Surowcem zielarskim są koszyczki kwiatowe, w których występują m.in. olejek eteryczny, flawonoidy, kumaryny, garbniki i gorycz tanacetyna. Napary wykorzystywano jako środek odrobaczający. Przygotowywane nalewki mogły służyć do nacierania w bólach stawów, bólach mięśni i nerwobólach. Jak w przypadku wszystkich roślin leczniczych i wrotycz można stosować tylko pod kontrolą lekarza. Punkt drugi. Siedliska borowe. Bory to najczęściej duże kompleksy leśne. Naturalne lub ukształtowane przez człowieka. Porośnięte przede wszystkim gatunkami o liściach w postaci igieł. Na nizinach najczęściej tym gatunkiem jest sosna pospolita, której towarzyszy, w niewielkich ilościach, brzoza brodawkowata, w warstwie podszytowej spotykamy jałowiec pospolity. Bory są charakterystyczne dla klimatu chłodnego, mniej lub bardziej wilgotnego, z ubogim podłożem. Zespoły borowe związane są z glebami bielicowymi, których górną warstwę tworzy kwaśna, surowa próchnica. Dlatego też na wszystkich siedliskach borowych przeważają rośliny lubiące lub tolerujące kwaśny odczyn gleby, tak zwane rośliny acidofilne, kwasolubne. W Polsce z borami związane są tak znane gatunki roślin, jak borówka brusznica, borówka czernica czy siódmaczek leśny, a spośród mchów, bielistka siwa, gajnik lśniący, rokietnik pospolity, widłoząb miotlasty. W obrębie pojęcia boru, funkcjonuje pojęcie boru mieszanego, które odnosi się do typu lasu, w którym obok gatunków właściwych dla borów występują także domieszki charakterystyczne dla lasów, czyli m.in. dęby i grab. Siedlisko boru mieszanego jest wyraźnie zasobniejsze. Do gatunków najczęściej odróżniających bory mieszane od borów należą: zawilec gajowy, tużyca palczasta, leszczyna pospolita, grab zwyczajny, gajowiec żółty, dąb przypółkowy, topole osika, fiołek leśny. Sosna zwyczajna w obrębie gatunku wykazuje dużą zmienność. Spowodowana jest ona ogromnym zasięgiem występowania tego gatunku. Mówimy, że sosna zwyczajna to drzewo eurosyberyjskie. Na północy osiąga granice występowania lasów, na wschodzie dociera prawie do Morza Ochockiego i Japońskiego. Jest to gatunek drzewiasty, którego pokrój zależy od wieku i stanowiska. W młodości korona jest stożkowata, z wiekiem przyjmuje kształt parasolowaty i umieszczona jest wysoko nad ziemią. Na otwartej przestrzeni drzewa są niższe, krępe, a ich korona szeroka i spłaszczona, osadzona nisko nad ziemią. Kora w części odziomkowej jest bardzo gruba i silnie spękana. W wyższych partiach pnia i na gałęziach jest cienka i łuszcząca się cienkimi płatkami. Sosna zwyczajna należy do sosen dwuigłowych. Z krótkopędów wyrastają dwie igły. Trwałość ich to około 3 lata. Należy do gatunków żywicznych. Kwitnie w maju. Jest gatunkiem rozdzielnopłciowym i jednopiennym. Zatem na tym samym osobniku występują zarówno kwiatostany męskie, siarkowo-żółte, skupione u nasady tegorocznych pędów, jak i kwiatostany żeńskie, szyszeczko-kształtne, osadzone pojedynczo lub po kilka na szczytach tegorocznych pędów, czerwonawe. Rozwój szyszki trwa prawie 3 lata. Nasiona z szyszek wysypują się pod koniec zimy lub wczesną wiosną trzeciego roku. Rośnie stosunkowo szybko i jest mało wymagająca co do siedliska. Wymaga jednak, dla swojego rozwoju, dużo światła. W mitologii greckiej znajdujemy bardzo interesującą informację na temat sosny. Otóż pewnego dnia Bożek Pan, jeden z synów Hermesa, zakochał się w nimfie Pites, co po grecku znaczy sosna. Gdy nimfa uciekała przed Panem, bogini Gaja zamieniła ją w sosnę. Od tego czasu Pan, prawdopodobnie z tęsknoty za piękną nimfą, stroił swą głowę gałązkami sosnowymi. Brzoza brodawkowata to, obok sosny zwyczajnej, najczęściej spotykane drzewo w parku. Już z daleka, jej biała kora wyraźnie odznacza się na tle lasu. Charakteryzuje się ażurową budową korony. Zwisające z konarów długie gałązki delikatnie porusza nawet niewielki wiatr. Drzewo to jest zwiastunem wiosny. Jako jedno z pierwszych rozwija liście. Są one romboidalne lub trójkątne, podwójnie i nierówno piłkowane. Z góry ciemnozielone, pod spodem jaśniejsze. Brzoza nie jest zbyt trwałym drzewem. Jej płytki system korzeniowy powoduje, że łatwo ulega wywrotom. Brzoza od wieków utożsamiana jest z radością, życiem, wiosną. Dlatego też kołyski dla niemowląt robiono właśnie z drewna brzozowego, gdyż wierzono, że obroni to przed czarami. Reprezentowała ona rytualną czystość i z tego też powodu wykorzystywano ją w wielu obrzędach, szczególnie z udziałem młodych dziewcząt. W Europie drewnem brzozowym często rozpalano pierwszy ogień w nowym roku. Do dziś uważa się, że dotykanie brzozy rozładowuje napięcia i uspokaja. A picie soku brzozowego pozwala zachować zdrowie i młodość. Jałowiec pospolity prawie zawsze towarzyszy sośnie i brzozie, bo tak jak i one należy do oligotrofów, czyli gatunków o niewielkich wymaganiach, co do żyzności gleby i kserofitów, czyli gatunków o niewielkich wymaganiach wilgotnościowych w glebie. W naszych lasach często jest jedynym gatunkiem podszytowym. Jego łacińska nazwa Juniperus składa się z dwóch członów, a mianowicie, łaciński juvenis to młodzieniec, młoda kobieta i parere to rodzić. Nazwa ta prawdopodobnie odnosiła się do gatunku Juniperus sabina, który w czasach rzymskich był stosowany jako środek poronny. Liście jałowca to ostro zakończone igły, wyrastające po trzy w okółku. Igły na zewnętrznej stronie mają bardzo charakterystyczny biały, woskowy pasek. Jałowiec jest gatunkiem dwupiennym. Drewno jałowca ma bardzo charakterystyczny zapach i dlatego używane jest do wędzenia wyrobów mięsnych. Natomiast niewielkie, po dojrzeniu granatowe, szyszko jagody cenione są w tradycyjnej polskiej kuchni. A polska jałowcówka to nalewka ceniona przez smakoszy z wielu krajów.